Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Ustawa obniżająca składkę zdrowotną zawetowana. Nadchodzi kolejna korweta. Burza, na ile uzmysłowi, że można w Polsce budować specjalistyczne, również wojenne jednostki i jakie z tego wartości dodane. Pracodawcy nagrodzą najlepszych, jak pomorskie firmy radzą sobie gospodarczo, a pomorskie parki naukowe liderami innowacji. Jak wpływają na ekosystem gospodarczy? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl, Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od wczorajszej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Uzasadniano, że ustawa budzi poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej, że jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi i promuje przechodzenie z umów o pracę na samozatrudnienie. I chciałam Panów zapytać, kto zyskuje, kto traci, jakie skutki, co dalej i czy rzeczywiście przedsiębiorcy byli zadowoleni z tej ustawy w tym kształcie, w jakim ona była, bo wiem z drugiej strony, że spodziewali się czegoś większego.
Generalnie rzeczywiście przedsiębiorcy już od kilku lat po wprowadzeniu Polskiego Ładu są niezadowoleni z tego przebiegu spraw. Ja trochę wrócę właśnie do tej sytuacji sprzed kilku lat, kiedy Polski Ład był wdrażany przez ówczesną władzę, to wtedy prezydent podpisał ten Polski Ład, gdzie nie było żadnych konsultacji społecznych z tego tytułu.
I on jakoś tak bardzo szybko wszedł w życie.
I wtedy wszedł bardzo szybko w życie i tutaj prezydent nie miał wątpliwości co do podpisywania tego, gdzie składki zdrowotne dla przedsiębiorców drastycznie poszły do góry i były po prostu, w ogóle cała ustawa była słabo konsultowana w ramach dialogu społecznego. Ona była wręcz narzucona i my przedsiębiorcy musieliśmy się z nią borykać. No w tej chwili zgodnie z obietnicą aktualnej koalicji rządzącej powrócono do tego tematu. Trudno powiedzieć, no bo mamy okres wyborczy. Myślę, że to był zły moment, pomimo tego, że my naciskaliśmy od kilku lat na tą zmianę, ale to był zły moment, bo można było łatwo przewidzieć, że prezydent zawetuje tę ustawę. Warto, myślę, można było poczekać jeszcze kilka miesięcy, aż będzie nowy prezydent, gdzie być może nowy prezydent podpisałby tą ustawę. Co prawda w tej chwili obóz władzy mówi o tym, że powróci z tym tematem za kilka miesięcy, jak będzie nowy prezydent, ale czas pokaże, czy to będzie miało miejsce. Oczywiście przedsiębiorcy naprawdę oczekują zmian. Składka zdrowotna jest horrendalnie wysoka, ale ja powiem, nie oczekujemy obniżenia tego do poziomu, jaki był przed Polskim Ładem, bo rzeczywiście wtedy przedsiębiorcy w wielu przypadków bardzo mało płacili na tą składkę zdrowotną. My musimy też się solidaryzować. Nie może ta składka być tak drastycznie niska, więc był wypracowany jakiś kompromis, były propozycje również naszej organizacji, jak i organizacji ogólnopolskich, żeby był jakiś konsensus, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, ale tutaj no, nie zostało to przyjęte, a w tej chwili, jak już zostało przyjęte po jakichś tam zmianach przez Sejm i Senat, to prezydent to zawetował. No, z ubolewaniem o tym mówię, ale mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu za kilka miesięcy.
Mm-hmm. Błażej
Konkol. Myślę, że rzeczywiście te przedsiębiorcy nie są zadowoleni z tej decyzji prezydenta. Oczywiście ja też zgadzam się z tą opinią, że no, czas na taką decyzję nie był najlepszy. Można było z tym troszeczkę poczekać. Niewątpliwie koszty prowadzenia działalności cały czas rosną. Rynek pracy czy rynek pracownika też jest rynkiem niestabilnym. Jest presja też płacowa pracowników. To trudno się zresztą temu dziwić. No i musimy mieć jakieś większe wyrozumienie społeczne dla prowadzonej działalności, chociażby w zakresie tej drastycznej składki zdrowotnej, która została ustalona dla przedsiębiorców. Pewnie, że ona nie wróci do poziomu sprzed jej podwyżki. Będzie trochę mniejsza, bo to będzie skutek dla budżetu dosyć znaczny, kilkumiliardowy, więc to też musimy jakby o tym pamiętać. Natomiast mam nadzieję, że rzeczywiście rząd wróci ponownie do kwestii składki zdrowotnej, zmniejszenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, ale zrobi to już może na spokojnie po wyborach.
Mateusz Kowalewski z punktu widzenia branży morskiej.
Znaczy, na początku pani redaktor pytała, kto na tym zyskuje, kto na tym traci. No na pewno po raz kolejny nie zyskują na tym Polacy, nie zyskują na tym przedsiębiorcy. Myślę, że akurat w przypadku polityków można powiedzieć, że troszeczkę zyskują, bo to ich budżet nie będzie aż tak nadszarpnięty w aż tak raptownej operacji próby obniżenia tej składki. Ale myślę, że najważniejsze w tym jest to, że wiadomo, że tak drastyczna podwyżka w tak ukryty sposób, można powiedzieć, przemycenie tej daniny, tych podatków w postaci składki zdrowotnej, no była na pewno zbyt gwałtowna i w olbrzymi sposób uderzyła, szczególnie w mikro i w małe przedsiębiorstwa. Od dekady obserwujemy gigantyczny wzrost kosztów prowadzenia działalności, gigantyczny wzrost kosztów utrzymania pracownika. Polska bardzo dużo na tym traci, ponieważ w olbrzymim sposób tracimy na konkurencyjności. To nie jest tak, że ten nasz wzrost gospodarczy był tak olbrzymi, żeby te koszty rosły w tak szybkim stopniu. Jeżeli spojrzymy dekadę wstecz, zarówno koszty podstawowego minimalnego wynagrodzenia, jak i koszty związane ze składką zdrowotną, inne koszty związane z prowadzeniem działalności wzrosły w tak olbrzymi sposób, koszty energii, że my dzisiaj faktycznie wszyscy obserwujemy problem braku konkurencyjności. I to zaczyna być widoczne na rynku gospodarczym, ekonomicznym. Produkcja ucieka do Rumunii, produkcja ucieka do Turcji. Firmy zaczynają myśleć o tym, żeby przenosić łańcuchy dostaw związane z budową określonych komponentów dla poszczególnych sektorów do innych krajów. Mamy sygnały z rynku, że jeżeli chodzi o oferty, przestajemy być konkurencyjni i przestajemy być w stanie zaproponować cenę czy komponentu, czy produktu końcowego atrakcyjną na tyle, żeby podpisywać kontrakty. I tu faktycznie coś trzeba z tym zrobić. No mamy taką bańkę kosztową, jeśli chodzi o polską gospodarkę. Mamy olbrzymi wzrost kosztów energii, więc to też nie pomaga. Mamy olbrzymi wzrost kosztów nieruchomości. To wszystko powoduje, że Polska zaczyna być na rynku europejskim i globalnym w zupełnie innej pozycji, w jakiej byliśmy przez pierwsze dekady tutaj po transformacji i myślę, że będziemy musieli szukać nowych sposobów na swoją konkurencyjność.
Jeszcze chciałem wrócić do tej składki zdrowotnej nieszczęsnej. Składka zdrowotna to wszystko jest robione od złej strony. Od drugiej strony. Pierwszy powinno się zreformować całą ochronę zdrowia, a potem zająć się ewentualnie dopasowaniem budżetu pod to. Ja przypomnę, że właśnie kilka lat temu przeprowadzono Polski Ład, podniesiono składki zdrowotne przedsiębiorcom. Wzrosły również w ostatnich kilku latach wynagrodzenia minimalne. Siłą rzeczy, jeżeli wszystkie wynagrodzenia idą w górę, to składki zdrowotne też idą w górę. I co mamy? Z końcem zeszłego roku zadłużenie NFZ-u wynosiło ponad 30 miliardów złotych. To, co nam dało to, że zmieniliśmy składki zdrowotne, dołożyliśmy do tego...
Lekarze lepiej zarabiają.
Dołożyliśmy do tego, a mamy kryzys w NFZ-cie, który jest zadłużony. Bez gruntownej reformy służby zdrowia to jest worek bez dna. Jeżeli my, każdy pieniądz, który tam włożymy, bez gruntownej reformy, on zniknie i, on, i nie będzie to miało żadnego efektu.
A ja jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć słowo a propos konkurencyjności, o której pan Mateusz z kolei wspomniał, bo dochodzą do mnie słuchy od przedsiębiorców, również od gości tej audycji, którzy rzeczywiście znaleźli się w takiej sytuacji, że potracili kontrakty, ponieważ okazało się, że oni przestają być konkurencyjni i ktoś gdzieś robi zamówienie właśnie w Rumunii, czy Bułgarii, czy gdzieś indziej, gdzie jego zdaniem jest taniej. A potem ci sami ludzie wracają z powrotem do polskich przedsiębiorców, bo się okazuje, że w tych innych krajach nie są w stanie sprostać jakościowo. I może to też jest jakaś podpowiedź, żeby nasi przedsiębiorcy mimo wszystko nie rezygnowali z tej świetnej jakości, jaką proponują swoim kontrahentom, bo ci kontrahenci potem po prostu wracają. Więc pocieszenie, na otarcie łez.
Tu trzeba potwierdzić, bo to też pani redaktor mówiła o branży morskiej. No branża morska, branża przemysłów morskich, branża stoczniowa w Polsce od wielu lat broni się właśnie jakością usług, jakością produkcji. I to są te główne argumenty, które przeważają o kontraktach, które cały czas mamy. Ale jednocześnie doskonale pamiętamy historię i wiemy, że mimo wysokiej jakości europejskich stoczni, ta masowa produkcja statków handlowych przeniosła się do Azji, można powiedzieć, już kilkadziesiąt lat temu. Ta jakość tam była dużo niższa niż w Europie, a mimo to konkurencyjność zaważyła na to, że cały przemysł, ten wielki przemysł stoczniowy przeniósł się do Azji.
No i co
Ale
gorsza,
trzeba powiedzieć, tak, że Azjaci również produkują świetne produkty. Ja tutaj nie chcę dyskredytować zupełnie naszej gospodarki, bo rzeczywiście mamy bardzo świetny przemysł, ale naprawdę konkurencja azjatycka jest mocna. To nie jest to,
tak,
że
tak,
tam
tylko
jest...
Ja tutaj mówię w tym kontekście, że 30 lat temu ta jakość była niska. Teraz ta jakość, no jak widzimy w różnych sektorach, w różnych obszarach gospodarki, ta jakość jest bardzo dobra i często Chińczycy już nie tylko konkurują ceny, nie tylko Chińczycy, no Koreańczycy od dłuższego czasu już postawili na jakość, ale na przykład Chińczycy, no w ostatniej dekadzie, no to jest wzrost konkurencyjności już zdecydowanie nie ceną, tylko innymi aspektami, bo to są wysokie technologie, to jest bardzo wysoka jakość produktów i usług i tutaj inne argumenty wchodzą w grę.
I no,
na przykład cały przemysł automotive, to trzeba powiedzieć, co robią Chińczycy w tej chwili, to jest nieprawdopodobne. Tak. Oprócz cen, które no, są bardzo konkurencyjne do producentów europejskich, no to jakość produktów samochodów chińskich jest również na wysokim poziomie.
No ich wygląd czasami możemy pooglądać w różnych centrach handlowych, wystawione takie auta i rzeczywiście no, oczy się szeroko otwierają. A jak już mówimy o branży morskiej, to symbolicznym paleniem blach dla poszycia przyszłego ORP Burza konsorcjum PGZ Miecznik rozpoczęło pracę nad drugą wielozadaniową fregatą, która jest realizowana w ramach programu pod kryptonimem Miecznik właśnie. Uroczystość odbyła się w poniedziałek na terenie PGZ Stoczni Wojennej, który jest liderem w projekcie budowy trzech wielozadaniowych jednostek dla marynarki wojennej. No i właśnie nadchodzi kolejna korweta, burza, to palenie blach w świetle fleszów z kamerami, z ministrem obrony narodowej. Na ile ta cała uroczystość i czy uzmysłowi, że w naszym kraju można budować specjalistyczne, również wojenne jednostki i że czas, aby nasze zapotrzebowanie na właśnie morskie, czy to wojenne, czy to jakiekolwiek inne jednostki było realizowane w naszym kraju, skoro My górujemy jakością, robimy niesamowite rzeczy wyjątkowe. Nieraz są to jednostki pojedyncze. Jedna jest budowana na całym świecie, drugiej takiej nie znajdziemy. Na ile my jesteśmy w stanie to docenić i zapłacić więcej? Bo ja cały czas nie rozumiem, dlaczego zagranica, świat docenia polskie stocznie i jeżeli chcą zrobić coś dobrze, coś, jakąś specjalistyczną, wysoce specjalistyczną jednostkę, to potrafią znaleźć nasze stocznie, a my tych stoczni nie widzimy.
Miałem okazję uczestniczyć w poniedziałkowej uroczystości cięcia blach pod ORP Burza. Robiąca bardzo duże wrażenie impreza, szczególnie otoczenie, ta nowa infrastruktura stoczni wojennej. To jest przeskok, naprawdę przeskok jakościowy. Jesteśmy głęboko w XXI wieku.
Tam specjalna hala była budowana,
gigantyczne inwestycje,
maszyny.
Drodzy Państwo, nie znam dokładnych kwot, ale można mówić, że te inwestycje w tą infrastrukturę to są moim zdaniem, szacuje się na około 500 000 000 zł z tego programu Miecznik. Olbrzymie inwestycje zarówno w taką infrastrukturę jak nowa hala, w której w tej chwili już mocno zaawansowany kadłub ORP Wicher mieliśmy okazję oglądać. Hale magazynowe, nowy obiekt biurowo-socjalny, nowe place produkcyjne, nowe nabrzeża w dużym stopniu, przygotowana infrastruktura pod przeholowany w ostatnich tygodniach dok, który już stoi obok tej hali, już jest gotowy, żeby przyjmować te kadłuby z programu Miecznik
i załoga,
do przestrzeni dokowej.
I załoga, która ma kompetencje, żeby to budować.
Tak, cała operacja przeniesienia infrastruktury stoczni marynarki wojennej z tych obszarów, które zostały teraz przekazane marynarce wojennej i przeniesienia jej w tą nową lokalizację w ramach zrealizowanych inwestycji. To jest gigantyczny proces, który w ostatnich latach się odbył. Bardzo pocieszający jest fakt, że tutaj zarząd stoczni z całą załogą pilnuje harmonogramu. Faktycznie ORP Wicher rośnie w oczach. Zgodnie też z założeniami ruszyli z produkcją ORP Burza, więc wszystko wskazuje na to, że ten program będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, a wszyscy mieliśmy tutaj duże obawy. Pamiętamy tą słynną budowę Gawrona kilkunastoletnią, zmieniającą założenia.
I wiemy, jak to się skończyło.
I wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Więc olbrzymie inwestycje, bardzo pozytywne wrażenia i kibicuję całej drużynie stoczni wojennej, żeby ten program realizować. I tu jeszcze zwrócę uwagę na to, że tutaj są zaangażowani w to lokalni dostawcy. To jest właśnie ten efekt, że podejmujemy decyzje dotyczące inwestycji w polską infrastrukturę, w polskie produkty. Już takie stocznie, które są zlokalizowane wokół stoczni wojennej, takie jak na przykład stocznia Kris, czy takie jak stocznia Stal Kompleks, są zaangażowane w proces budowy, są zaangażowane w konkretne sekcje, elementy kadłubów i też pojawia się ten local content, a o to nam wszystkim chodzi, żeby ten łańcuch dostaw konsolidować wokół programów. Moim zdaniem w tej chwili obronność jest tą szansą, żeby takie programy realizować i na tym korzystają realnie polskie firmy.
Myślę, że to pewna historyczna chwila, tak można byłoby to określić, ponieważ jakby zmieniamy też profil działalności naszych stoczni z budowania statków zwykłych, tak to określmy, idąc w kierunku zbrojeniówki, co szczególnie dla pomorskiej specjalnej strefy jest istotne, bo dzięki tej inwestycji, to co tutaj mówił mój przedmówca, powstanie wiele firm, które będą kooperowały ze stocznią. My natomiast czekamy na rozporządzenie, które przygotowuje minister rozwoju i technologii dotyczące wsparcia przemysłu obronnego i będziemy wydawali decyzję o wsparciu, co jest istotne. To z pewnością będzie takim kołem zamachowym rozwoju gospodarki tutaj na Pomorzu.
Ja tylko jeszcze dodam, że to jest bardzo dobra sytuacja, że Polska i przemysł obronny zaczyna się odbudowywać. Ja przypomnę, że jeszcze kilka lat temu Stocznia Wojenna była na skraju bankructwa. Sytuacja geopolityczna na świecie w tej chwili doprowadziła do tego, że rzeczywiście cała gospodarka ukierunkowała się na przemysł obronny, również w naszym kraju. Wiadomo, wzrosły wydatki na obronność. To cieszy z punktu widzenia naszej gospodarki, no ale jednak jesteśmy w stanie, no takim bym powiedział, europejskiej wojny. No wszyscy się zbroją i to jest bardzo niepokojące, tak? Dobrze, że się broimy w kontekście obronnym, ale niepokoi sytuacja cała geopolityczna w Europie i nie wiadomo, jak to się skończy. W każdym razie, wracając jeszcze do stoczni wojennej, cieszy budowa okrętów wojennych. Chciałbym wrócić jeszcze do innych firm obronnych, które z tego przemysłu, które są zlokalizowane u nas na Pomorzu. Powinien być większy nacisk również na to, żeby te firmy otrzymywały zlecenia z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, również od polskich decydentów w tym temacie. Wiele tematów jednak jest oddawane w ręce zagraniczne. My musimy budować naszą obronność na polskich firmach. Wiem, że jest decyzja o budowie fabryki amunicji. Ostatnio premier zapowiedział. To są dobre decyzje, więc jeżeli mamy się bronić, a to jest potrzebne i musimy budować ten przemysł obronny, to budujmy to w oparciu o polskich przedsiębiorców.
Zwłaszcza, że mamy potencjał, mamy kompetencje, mamy umiejętności i będą pieniądze unijne też na to, więc no, żal byłoby po prostu z tego nie skorzystać. Błażej Konkol, Mateusz Kowalewski, Tomasz Limon, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A już za chwilę porozmawiamy między innymi o pomyśle powołania Zielonego Okręgu Przemysłowego pod nazwą Kaszubia, co w poniedziałek zapowiedział minister obrony narodowej, będąc w Gdyni, o święcie pracodawców Pomorza i o sukcesie pomorskich parków naukowo-technologicznych.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl, Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza i zapowiadany temat powołania Zielonego Okręgu Przemysłowego pod nazwą Kaszubia. O tym mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek w Gdyni, a celem jest wzmocnienie infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej, rozwój nowych technologii i, jak tłumaczył, jest to idea rozwoju przemysłowego w oparciu o energię wytwarzaną na Pomorzu. Poza tym ten projekt zakłada rozwój infrastruktury, usług podwójnego zastosowania, budowanie systemów dronowych i antydronowych. No i ważnym elementem ma być także uproszczenie procedur inwestycyjnych. Wiele osób o tym pomyśle się dopiero w poniedziałek dowiedziało. Czy przed Pomorzem świetlana przyszłość gospodarcza, panów zdaniem, czy po prostu ktoś to wziął w odpowiednie ramy i przedstawił? Bo i tak my spodziewaliśmy się, że ten ciężar energetyki przejdzie z południa kraju na północ i my tutaj na Pomorzu dobrze wiemy, co z tym się może wiązać. I teraz na ile pomoże taki program, który jakby zakłada pewne ramy i porządkuje pewne rzeczy?
Myślę, że rzeczywiście ta propozycja wiele osób zaskoczyła. Myślę, że pozytywnie oczywiście zaskoczyła w takim słowa tego znaczeniu. Pomorze może stać się takim hubem energetycznym, jeżeli zrealizują się te wszystkie inwestycje dotyczące elektrowni jądrowej, offshore'ów, to faktycznie będziemy mieli tyle tej energii, gdzie będziemy w stanie zasilić przemysł w dużym zakresie. Jest to niewątpliwie szansa dla Pomorza. morza, połączenie tego również z przemysłem obronnym, budową infrastruktury drogowej, o której się mówi, to niewątpliwie stawia Pomorze jako jeden z bardziej atrakcyjnych regionów. Pytanie tylko, w jakim okresie czasu dojdziemy do tej krainy szczęśliwości, tak bym to określił. Jest duża szansa. To też rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, że troszkę mało naszych firm jest zatrudnionych przy realizacji chociażby czy elektrowni jądrowej, czy offshore'ów. Właściwie to jest to niewielki procent, a chciałoby się, żeby jednak tych firm było dużo, dużo więcej. Ja mam taką nadzieję, że tak też się stanie, bo my jesteśmy gotowi jako Pomorska Specjalna Strefa wspierać takich przedsiębiorców nie tylko w postaci ulg podatkowych, ale też i swoim doradztwem i też kontaktami z naszymi pomorskimi uczelniami.
Generalnie premier Kosiniak-Kamysz nie osobiście nie zaskoczył, jeśli chodzi o to, co ma się tutaj dziać na Pomorzu. My wszyscy wiemy, że będziemy hubem energetycznym dla całego kraju. To u nas powstaje elektrownia jądrowa, to u nas, u naszego wybrzeża powstają elektrownie wiatrowe. To tutaj mamy porty, więc rzeczywiście tutaj dużo będzie się działo. My to o tym mówimy już od wielu lat. Pozytywną rzeczą, i tutaj mnie premier zaskoczył, było to, że rząd dostrzegł szanse i możliwości naszego województwa na rozwój i dostrzegł również potrzebę obronne związane z infrastrukturą krytyczną, która tutaj się znajduje.
I potrzeba uproszczenia procedur inwestycyjnych.
Dokładnie tak. Dostrzeżona w końcu została Droga Czerwona w Gdyni. O Drodze Czerwonej mówi się już od 30 lat chyba, że musi powstać. Estakada Kwiatkowskiego również krytyczny punkt w Gdyni. I dostrzeżono to, że znajdujemy się w województwie pomorskim, które jest istotne nie tylko dla rozwoju energetycznego, ale również dla obronności naszego kraju i infrastruktury krytycznej, to już wspomniałem. Więc tutaj pod tym względem mnie premier zaskoczył, bo w końcu Warszawa dostrzegła nasze województwo. Do tej pory my o tym mówiliśmy od lat i rzeczywiście nikt o tym nie dostrzegano tych potrzeb, więc tutaj jest jakiś przełom.
Premier powiedział, że wzmacnianie regionu musi odbywać się we współpracy rządu z samorządem i jako przykład podał konieczność współpracy na rzecz budowy Drogi Czerwonej. I teraz się zastanawiam, jak to interpretować. Czy to dobrze, czy źle? Bo czy to by oznaczało, że samorząd w tej chwili czeka na jakieś decyzje rządowe związane z Drogą Czerwoną? Jak to... Co możemy z tego wywnioskować?
Znaczy, samorząd czeka na decyzje związane z Drogą Czerwoną od w takiej bliskiej perspektywie od dekady, tak? Różne próby inicjowania, gdzieś tutaj akcentowania gigantycznego problemu z dostępnością do portu Gdynia i z infrastrukturą komunikacyjną Gdyni w ogóle w tym obszarze był tutaj zgłaszany, nagłaśniany przez ostatnie i zarządy portów Gdynia, jak spojrzymy przez ostatnią dekadę, i samorządy, i lokalnych polityków. Niestety ten problem jest rozpatrywany na razie tylko politycznie. Cały czas brakuje decyzji. To jest kolejny dobry sygnał, że politycy interesują się tym tematem. Myślę, że ten pakt bezpieczeństwa dla Pomorza przedstawiany kilka miesięcy temu przez pana Samsonowicza, też tutaj właśnie z jakby takim pełnym zaangażowaniem Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest wartościowa rzecz. Warto wykorzystać w tej chwili te sprzyjające
mamy też wojenno sprzyjające pod tym względem warunki, bo samo NATO powiedziało, że nie będzie tutaj przeładowywać sprzętu wojskowego w porcie Gdynia, jeśli nie będzie porządnej drogi, a ta droga się sypie.
I to są argumenty, o które powinniśmy opierać rozwój między innymi infrastruktury portowej i komunikacyjnej, bo te argumenty obronnościowe w tej chwili są w Unii Europejskiej najbardziej akcentowane, największy się nacisk na nie kładzie i tutaj po prostu będzie dostęp i źródło finansowania i pieniędzy. I tutaj to jest bardzo dobry kierunek, żeby projekt Drogi Czerwonej oprzeć właśnie o te argumenty obronnościowe. Jeśli chodzi o ten cały projekt Kaszubia, bardzo pozytywny wydźwięk. Jednocześnie mam wrażenie, że to jest tak trochę, że wszyscy zostały spisane te wszystkie nasze walory lokalne typu budujący się przemysł offshore, Dolina Wodorowa, która od dłuższego czasu w Gdyni takie zapędy są, żeby Gdynia tą Doliną Wodorową się stała Dolina Logistyczna. No wszystko zostało zapisane w jakiś taki spójny program pod dość chwytliwą nazwą Kaszubia. Ja myślę, że to jest jakby taka prezentacja polityczna i liczę na to, że w jakim największym stopniu ona będzie realizowana, ale takie programy polityczne, warto zauważyć, że dobrze, żeby miały jakieś konkrety zapisane i żeby tam faktycznie pod tymi hasłami kryły się konkretne działania, konkretne programy, konkretne źródła finansowania dla przedsiębiorców na przykład, tak? Czy konkretne projekty ustaw, konkretne projekty lokalnych przepisów wzmacniających przedsiębiorców, więc tutaj jako deklaracja traktuję bardzo pozytywnie, ale przed, myślę, tym programem bardzo dużo pracy.
No myślę, że sam projekt będzie oddziaływał nie tylko, jak sama nazwa sugeruje, na teren kaszubski, ale na całe Pomorze, więc tak to chyba należy odbierać. Na pewno też budowa infrastruktury drogowej uaktywni tereny położone wzdłuż tej drogi, spowoduje też nowe trasy transportowe, które będą pewnie sprawniej realizowane. No i też chyba trzeba powiedzieć, że przy budowie chociażby elektrowni jądrowej będą powstawały całe osiedla, gdzie będą mieszkali nie tylko pracownicy do budowy, ale później do eksploatacji. A to się wiąże z tym, że samorządy będą miały kolejne zadania, no bo trzeba będzie wybudować szkołę, kanalizację, zrobić wodociąg, jeszcze parę innych inwestycji, ale to będzie takie koło napędowe rozwoju Pomorza.
No i ten projekt ma się rozwijać, ma być wieloletni, nam wieloletnich projektów brakuje. Więc wszyscy, jak siedzimy w tym studio, będziemy trzymać kciuki, ale będziemy też pytać o realizację. Ile udało się zrealizować z tego? W najbliższy piątek, Święto Pracodawców Pomorza, kolejna gala i nagrody. Pracodawcy nagrodzą najlepszych. No to pytanie do pana prezesa, w jakich kategoriach i za co?
No rzeczywiście, przed nami kolejna gala, duże święto naszego środowiska gospodarczego. Jak co roku będziemy wręczali nagrody w konkursie Pomorski Pracodawca Roku w 4 kategoriach dla mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw. Będziemy również wręczali nagrody specjalne. Tych nagród też jest całkiem sporo. Jest Złoty Okser, od wielu lat nagroda przyznawana dla przedsiębiorcy, który zbudował od podstaw swoją firmę. Będzie nagroda Primum Cooperatio. Łacińska nazwa, polska brzmi
Nade
wszystko współpraca. Jest to nagroda, która jest wręczana przedstawicielowi nauki, który jest takim przykładem dobrej współpracy właśnie nauki i biznesu. Jest nowa nagroda w tym roku, Wiatr w żagle edukacji. Też ciekawa nagroda dla przedsiębiorcy, który rzeczywiście swoim zaangażowaniem wspiera edukację zawodową. Jest nagroda dla mecenasa kultury, który wspiera kulturę. No, tych nagród specjalnych jest całkiem sporo. Gości też jest sporo, prawie 700 osób na naszej gali. Duże przedsięwzięcie. No, czekamy z utęsknieniem na moment wręczania tych nagród. Potem pewno, no teraz jest duże napięcie oczywiście organizacyjne, no ale myślę, że gala będzie udana i to wydarzenie jak co roku przyniesie też dużo pozytywnych opinii.
No to trzymamy kciuki, bo czasy, w których przyszło prowadzić działalność gospodarczą do prostych, nie należą, a w sumie komplikują się z dnia na dzień, więc tym bardziej gratulujemy tym wszystkim, którzy zostaną nagrodzeni. A z kolei, jeśli chodzi o parki naukowo-technologiczne, no to wśród 5 najlepszych parków naukowo-technologicznych, takich, które są liderami innowacji, są 2 z Pomorza. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia i Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Gratulacje. I jak wpływają one na ekosystem gospodarczy, skoro są liderami innowacji? I czy tutaj my to odczuwamy? Firmy odczuwają, nasza gospodarka.
Może nawiążę jeszcze do wypowiedzi pana Tomasza Limona, że w poprzednim roku Pomorska Specjalna Strefa otrzymała nagrodę, a konkretnie Park Naukowo-Technologiczny. To prestiżowe spotkanie całego środowiska gospodarczego, myślę, że zasługuje na takie szczególne zauważenie w naszym życiu społeczno-gospodarczym. Proszę Państwa, oczywiście parki może do tej pory nie były jakoś tak eksponowane ze swoją działalnością, natomiast to jest w Parku Naukowo-Technologicznym, to jest taka praca trochę u podstaw, tak? Czyli staramy się zaangażować tych młodych przedsiębiorców, wyposażyć ich w odpowiednie narzędzia, wiedzę, ekspertów i to realizujemy już teraz po raz trzeci. Od 1 maja rusza 3 edycja strefy akceleracji, gdzie właśnie młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać z tego typu wsparcia, a potem ich produkty, czy ich praca zostaje wykorzystana, czy przetestowana u konkretnego przedsiębiorcy. Kolejną rzeczą to jest, od czerwca ruszamy z kolejną edycją hackathonu, czyli podwójne zastosowanie technologii również w zakresie obronnym. I tutaj mamy Ministerstwo Obrony Narodowej, które daje nam swoje logo i swoje wsparcie w tym zakresie. Natomiast najlepsze projekty, które zostaną w ten sposób przygotowane przez naszych młodych przedsiębiorców, zostaną zaprezentowane na spotkaniu Digital Baltic podczas naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Także parki naukowo-technologiczne mają dużą pracę jeszcze do wykonania, ale warto się nimi zainteresować. I tu szczególnie zachęcam wszystkich przedsiębiorców do tego, aby takim przyjaznym okiem, zaangażowaniem spojrzeli na ich działalność.
Parki naukowo-technologiczne, a branża morska, jest współpraca?
Na pewno olbrzymi potencjał, bo faktycznie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tej konkurencyjności, to właśnie ta innowacja, ta technologia, to są te wartości, na których my musimy opierać przyszłość gospodarki morskiej, przyszłość przemysłu morskiego. I myślę, że tutaj ta współpraca jest. Wiele firm, wiele konferencji, wiele wspólnych inicjatyw się pojawia. Jednocześnie z pewnością wszyscy oczekujemy większej ilości tych praktycznych efektów, czyli tego momentu, kiedy jesteśmy w stanie faktycznie gotowy produkt, gotową technologię dostarczyć jako element łańcucha dostaw dla przemysłu morskiego. I takich inicjatyw jeszcze brakuje. Myślę, że infrastruktura tych pomorskich parków naukowo-technologicznych jest naprawdę świetna. Bardzo duża aktywność, więc z pewnością zasługują tutaj na wyróżnienie. Mieliśmy ostatnio taki ciekawy program pana Brzuski, jeśli chodzi o InPost i takie wnioski, które z tego programu można wyciągnąć. Brakuje takich w Polsce faktycznych, realnych projektów dotyczących startupów, gdzie te produkty są wodowane już na rynku, tak? Gdzie ta technologia, ta innowacja z tej fazy badań, z fazy pomysłu przechodzi do realnego produktu, który może znaleźć swoje miejsce na rynku. I myślę, że tu przed wszystkimi nami tutaj i w najbliższym okresie wyzwanie, żeby takich startupów, żeby takich nowych technologii w Polsce było jak najwięcej.
Jeszcze chciałem 2 zdania dodać. Rzeczywiście gratuluję tutaj Parkowi Technologicznemu, strefie, gratuluję również strefie gdyńskiej, bo trzeba powiedzieć, nie strefa gdyńska, tylko Park Technologiczny w Gdyńskiej, który też się załapał w tym rankingu. te wszystkie instytucje są niezwykle potrzebne dla biznesu. To jest nasze otoczenie przedsiębiorców. One stymulują przedsiębiorczość, pomagają w rozwoju naszych przedsiębiorstw i bardzo dobrze, że parki istnieją, strefy istnieją, ponieważ to pomaga również w rozwojowi nas, nie tylko startupów, ale też większych przedsiębiorstw, które są zlokalizowane w ramach strefy ekonomicznej. To jest nam potrzebne i dziękujemy tutaj, że takie instytucje są, bo to jest taki stymulant właśnie do dalszego rozwoju.
Z danych za 2023 rok wynika, że wówczas 16% firm, które parkują w tych parkach, mówię w ogóle o wszystkich parkach w Polsce, skorzystało z unijnych funduszy na projekty badawczo-rozwojowe. I tak się zastanawiam, 16% to jest strasznie mało i dlaczego tak się dzieje? Czy po prostu to dofinansowanie jest zbyt niskie i po prostu no, za małe pieniądze, żeby się o nie ubiegać na badania i rozwój? Czy może procedury są tak skomplikowane, że zniechęcają przedsiębiorców? Dlaczego tak się dzieje? Co robić, żeby tych pieniędzy na badania i rozwój, tych firm, które z tego korzystają, było więcej?
Panie redaktor, pieniądze nie są nieograniczone, tak? Więc jest jakaś pula środków przeznaczona na tego typu działania. I oczywiście dofinansowanie, które chociażby Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udziela w ramach realizowanych projektów na jedno przedsięwzięcie, wynosi na przykład 400 tysięcy dla takiego młodego przedsiębiorcy, który realizuje swój projekt. I trzeba też sobie wprost powiedzieć, że te projekty, które są realizowane przez młodych przedsiębiorców, to nie wszystkie wychodzą, tak? Niektóre po prostu mają krótki okres życia, niektóre kończą się produktem, który jest w codziennym zastosowaniu i nie tylko, również w obronności. Także nigdy nie będzie tak, że będzie tych środków dosyć, natomiast no, musi być ten zalążek, czy miejsce, gdzie spotyka się młody, ambitny przedsiębiorca, który ma pomysły, który jest kreatywny, który ma do pomocy ekspertów, uczelnie i który ma przede wszystkim odbiorcę, czyli przedsiębiorcę, który chce mu pomóc w realizacji jego pomysłu i potem wdrożyć go u siebie w życie.
I to było ostatnie zdanie w tej audycji, przepraszam bardzo. Czas nam się skończył, tylko dodam od siebie, że Unia przygotowuje granty i nawet będzie można otrzymać 2 miliony euro. To już jest sporo pieniędzy. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl, Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Spotkam się jutro z Państwem 5 minut po godzinie 10, a słuchaczom i gościom w studio bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.